Zawsze mnie to zadziwia, jakie jest cudowne napełnienie tej kaplicy, tak od początku nabożeństwa do kazania, nie? To tak raz tyle przyszło tych ludzi. Także bardzo się cieszę, że jesteście. Ci, którzy nie byliście, jak was witałem, dobrze was widzieć wszystkich. Mówiłem na początku, że dzisiaj będzie nabożeństwo, w którym będziemy dużo zwracać się do listów Jana. Będzie też kazanie, które właśnie zaraz powiem, też z listów Jana. Kazanie będzie z trzeciego listu. Pozwólcie, że że przeczytam ten list. Nie jest on za długi. Nie ma żadnego rozdziału albo ma tylko jeden, w związku z tym nie jest nawet numer jeden. Posłuchajcie go. Trzeci list Jana. Starszy. Do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak? Jak dobrze ma się dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczyniać się do rozpowszechniania prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowami nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko nas nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjmować. I usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą, pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. No to taki krótki list, chyba jeden z najkrótszych. Napisany przez starszego. Taki jest pierwsze słowo w tym liście, starszy. To jest tyle, co autor chciał się przedstawić. Nie musi przedstawiać się więcej. Jest to Jan, apostoł, autor wcześniejszych dwóch listów, autor wcześniejszej Ewangelii i autor objawienia Jana. Wszyscy go szanują w tamtym czasie. Wszyscy wiedzą, kim on jest. Dlatego wystarczy, iż powiedział, iż jest prezbiterem, jest starszym. To też może oznaczać, że jest po prostu starszym. W tamtych czasach, w tamtej kulturze siwe włosy się szanowało, gdyż niosły mądrość. Ale prawdopodobnie to słowo niosło ze sobą dużo więcej. Dotyczyło właśnie autorytet starszego. Autorytet w końcu tego, który został jako ostatni w tamtych czasach. Ostatni, który widział i chodził z Chrystusem. Ma już 90 lat około. Ten list jest datowany na koniec pierwszego wieku. Jan, którego nie trzeba zbytnio przedstawiać, syn Zebedeusza, brat Jakuba, pisze ten list z Efezu. Wszystkie trzy listy zostały napisane w podobny sposób, podobnym stylem, w podobnym okresie i dotyczą podobnej tematyki. Są napisane w okresie, gdy Ewangelia bardzo się rozprzestrzenia. Rosną zbory, w zborach rosną grupy domowe, wszystko się rozwija. Ale jest to też okres, o którym już wspomniałem, w którym nie ma już apostołów. Nie ma apostoła Pawła, nie ma Piotra. Wszyscy już umarli. Nie ma tych, którzy odwiedzali zbory. Nie ma tych, którzy nauczali o prawdzie, nauczali o miłości i pilnowali tej prawdy w zborach. Na ich miejsce rośnie młode pokolenie, już wyrosło młode pokolenie. Nowych kaznodziejów, nowych nauczycieli, nowych ewangelistów, wreszcie nowych filozofów, którzy chcą ludzi uczyć, jak żyć. Są wpuszczani do zborów, są wpuszczani do grup domowych, są wpuszczani na miejsca, w których można wygłaszać swoje mądrości. Ich nauczanie jednak, tych nowych ludzi, którzy weszli na miejsca apostołów, jest często dalekie od prawdy, jest często dalekie od Ewangelii. Często tak samo dalekie, jak i motywacje, dla których uczą. Niektórzy z nich twierdzili, że posiedli nowe mądrości, że posiedli nowe poznanie. Często my też tak używamy tego sformułowania, że ja mam szczególne poznanie na jakiś temat. No więc takich ze szczególnym poznaniem było wtedy bardzo dużo. Było to często poznanie daleko dalsze niż apostołowie, którzy wcześniej ich tej prawdy uczyli. Często z nauczania na apostołów szydzono już, twierdząc, że jest prostackie, że jest takie prymitywne. Kaznodzieje ci zapraszali innych na swoje nauki i często też filozofowie, bo oni też byli nazwani filozofami, zaczęli brać pieniądze od ludzi i wykorzystywali ludzi do swoich celów, biorąc za to właśnie gratyfikacje finansowe. Dzięki temu mówili ludziom, że wejdą w inny krąg poznania, w inny krąg zrozumienia prawdy, którą oni rzekomo posiadali. Byli też i ci nauczyciele, i inni, którzy z powrotem wracali do starotestamentowych praktyk, do obrzezania i twierdzili, że zbory muszą się radykalizować i muszą wrócić do prawdy, którą był Stary Testament. Takie to były czasy, w których Jan rozpoczął pisanie swoich listów. Pierwszy list napisał, dając praktyczne wskazówki, by praktykować Bożą prawdę, by praktykować Bożą miłość i by w tym odnajdywać z powrotem właściwą drogę dla zborów. Będziemy jeszcze później cytować z pierwszego listu trochę więcej o tej prawdzie. Drugi list napisał, przestrzegając zbory przed fałszywymi nauczycielami. O tych właśnie mówiłem przed chwilą. Trzeci list napisał, by przestrzegać zbory, by jednak nie zamykały się całkowicie na nauczycieli, którzy do nich przychodzą i by jednak zachęcać ich, by gościli kaznodziejów, by gościli ewangelistów, by gościli tych, którzy do nich przychodzą. Gościli nie tylko pozwalając im mówić przy kazalnicy, ale gościli ich w domach i później nawet wyposażali ich do dalszej służby. To jest jakby w dużym skrócie przesłanie wszystkich tych trzech listów. Warto zaznaczyć, że drugi i trzeci list są do siebie bardzo podobne. Są krótkie, napisane na jednej kartce papirusu, są tak jakby takim szybkim listem, szybkim przesłaniem, które Jan daje do zboru. Każdy z nich kończy się tak samo. Nie będę się wielce rozpisywał, bo zamierzam i tak do was przyjść i wam to osobiście i tak wytłumaczę. Tutaj warte zaznaczenia jest informacja o drugim liście, zatytułowanym Do wybranej pani i do jej dzieci. W innym tłumaczeniu słyszymy do starszej pani lub do matrony i do jej dzieci. Tak naprawdę przez to stwierdzenie Jan chce powiedzieć i jakby skierować ten list do starszego zboru, który wtedy funkcjonował. Do starszego, dojrzałego zboru. Można by powiedzieć, z taką matroną wśród innych zborów w okolicy. I do jej dzieci, to znaczy do grup domowych, które się wtedy rozwijały. I do tego zboru pisze i przestrzega, żeby nie przyjmować fałszywych nauczycieli. Jaka jest treść tego trzeciego listu? Na nim się teraz skupimy. Do kogo on jest adresowany? Jest adresowany do umiłowanego Gajusa. Jest to jeden z liderów wspólnoty, do której Jan pisze swój list. Nie jedynym, bo w tej treści tego listu widzimy jeszcze dwa kolejne imiona, o których będziemy za chwilę mówić. Ale Gajus był tym umiłowanym liderem. Był uczniem Jana. Prawdopodobnie był też jego dzieckiem wierzy, to znaczy Jan zwiastował mu Ewangelię. Umiłowany, który cieszy się dużym szacunkiem u Jana. Umiłowany Gajus, który rozwija się duchowo. Ale też Gajus, którego Jan zachęca, by dbał nie tylko o swoją duszę, ale także i o swoje zdrowie. To jest też taka zachęta i taka polemika z nauką, która wtedy była popularna i dzisiaj jest też krzewiona. Że ważniejsza jest dusza od ciała, żeby umartwiać swoje ciało do samego końca. Ono jest nieważne i nie warto o nie dbać, bo ważna jest dusza i ważne jest tylko to, co jest duchowe. Jan mówi, dbasz o to, co jest duchowe, ale też martwię się o twoje zdrowie i zajmij się swoim zdrowiem. To też jest ważne. Gajus, który żyje w prawdzie. I Jan o tej prawdzie dużo mówi, do tej prawdy się odwołuje. Posłuchajmy teraz z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, dwóch fragmentów, które mówią o prawdzie rozumianej oczami Jana. W drugim rozdziale od 15 do 17 wersetu czytamy takie słowo. Drugi Jana 15:17. Pierwszy Jana, drugi rozdział 15:17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A od 24 wersetu czytamy takie słowo. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczono, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Gajus żyje w prawdzie. Nie filozofuje. Wie, że musi swoją wiarę praktykować. Wie, że nie może poprzestawać tylko na swoich słowach, ale musi zastosować je w swoim życiu. Wie, że trzeba trzymać się korzeni tych rzeczy, które są najważniejsze w życiu każdego chrześcijanina, których buduje się nasze chrześcijaństwo. Symbolem tego, o czym jeszcze będziemy mówić na koniec dzisiejszego kazania, jest wieczerza, którą będziemy mieć. To jest prawda, o której mówił Jan. Chrystus umarł za człowieka z łaski, z miłości dla każdego z nas. Dał nowe przymierze, nie starotestamentowe, ale przymierze poparte Jego krwią, krwią baranka, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I druga część tego fundamentu to jest najważniejsze przykazanie. Kochaj Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej i bliźniego swego jak siebie samego. Na tym, jak mówi Pismo, opiera się cały zakon i proroki. Jan, kiedy mówi o prawdzie, mówi właśnie o tych fundamentach pośród tej całej zawieruchy, mnóstwa nauczycieli, rozróżniania, kto tu jest dobry, kto niedobry, kogo wpuścić do zboru, kogo do tego zboru nie wpuścić. Jak to wszystko porozróżniać? Nauczyciele, które uczą nas i wprowadzają nas na gigantyczne wyżyny, o których nie mamy w ogóle pojęcia, a nie robimy nawet tego, co jest na dole i jest fundamentem. I Jan o tym właśnie uczy. I Gajus był tym, który żył w prawdzie, który rozumiał te słowa. Gajus dobrze postępuje, mówi Jan, bo przyjmuje innych braci, którzy są w drodze. Dotyczy to nauczycieli, dotyczy ewangelistów, misjonarzy, których Jan i nie tylko Jan wysyłał do tego zboru. Przyjmuje ich w zborze, gości ich w domu, zachęca innych, by gościli ich w swoich domach i wyprawia ich później w dalszą podróż. Pyta się ich, co potrzebujecie? Do jakiego miasta idziecie? Może was podprowadzimy, damy wam na drogę jedzenie, może trzeba was ubrać. Powinniśmy i my tak czynić, by przyczyniać się do rozpowszechniania prawdy. Przyjmować ludzi, pozwalać im tutaj stać, pozwalać im nauczać, ale także gościć ich w swoich domach i dbać o to, by byli doposażeni do dalszej części swojej służby. Jan mówi: wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, dla imienia Chrystusa oni wyruszyli i nie przyjmują nic od pogan. Tu jest taka ciekawa informacja, warta wyjaśnienia, o co chodzi z tymi poganami. prawdopodobnie Janowi chodziło o to, żeby mocno rozdzielić nauczycieli, którzy są od niego, tych nauczycieli prawdziwych. To są ci, którzy nie biorą pieniędzy za swoje, za prawdy, które głoszą, za mądrości, które głoszą. W odróżnieniu od mnóstwa nauczycieli, którzy wtedy, w tamtych czasach chodzili po miastach, chodzili po zborach i brali pieniądze od ludzi, którzy chcieli słuchać ich mądrości, którzy chcieli, żeby ci nauczyciele wznieśli ich na inny poziom świadomości i poznania Boga. Jan mówi, nie takich wam wysyłam. Właśnie tym zakazałem, tym bardziej, żeby brali pieniądze, żeby ich odróżnić ich. Ale ta odpowiedzialność za dbanie o nich spoczywa na was. Dbajcie o ich, dobro, przyjmujcie ich, troszczcie się o nich i wyposażajcie ich do dalszej służby. Motywacja nauczycieli i ewangelistów była taka, iż dbali, iż robili to dla imienia Jego, jak mówi Jan, dla imienia Jezusa, nie swojej chwały, nie swojego rozwoju, nie dla swojej budowania swojego autorytetu w zborze, czy w danej strukturze, czy w danym regionie, nie dla dumy, nie dla pychy. I nie robili to też dla pieniędzy. Później Jan przechodzi do negatywnej postaci. Przechodzi do Diotrefesa. Do Diotrefesa, który tych ludzi nie przyjmował. Był on też liderem tej wspólnoty, do której Jan pisze list. Pewnie jednym z kluczowych osób, bo miał taki autorytet i miał takie kompetencje, byśmy tak dzisiaj powiedzieli, do decydowania, żeby nie wpuścić do zboru nauczycieli, których Jan wysyłał. Czuł się tak silny, że nawet wchodził w bezpośrednią konfrontację z Janem. Mówił, nie będę cię słuchał i ludzi od ciebie nie będę wpuszczał do mojego zboru. Widać z opisu Jana, widać bardzo autorytarny styl przywództwa, który Jan, który Diotrefes stosował w tym zborze. Widać, że lubił odgrywać kluczową rolę, że miał decydujący głos we wspólnocie. Nie przyjmuje gości w zborze, nie przyjmuje innych z nauczaniem, nie przyjmuje nauczycieli, nie przyjmuje misjonarzy. Nie uznaje Jana, przeciwstawia się tym autorytetom i ludziom, którzy, którym należy się szacunek i którym należy się posłuch, jak mówiłem. Obmawia złośliwie innych, to też jest kolejna rzecz, jaki on ma styl swojego przywództwa, jak on namawia innych, jak buduje swoje środowisko, które ma go słuchać. Poprzez złośliwe obmawianie, jak mówiłem, psuje atmosferę w zborze, by zadbać o swoją pozycję i swój wpływ na swój zbór. Pewnie według niego to on w zborze jest najbliżej prawdy. I to on wyznacza granice dobra i zła. To on wyznacza granice, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Taką pozycję sobie wyrobił. Więc nie dziwne, że próbuje chronić teraz tej pozycji. To on mówi i wyznacza, co ludzie w zborze powinni robić, a czego nie powinni robić. Nie możecie ich gościć. Mówi. Zapewne zna wcześniejsze zalecenia Jana, by nie przyjmować złych nauczycieli. Te zalecenia z drugiego listu, o którym wam opowiadałem. tylko zamiast badać tych nauczycieli, popada w skrajność i nie przyjmuje nikogo. Może to jest taki wytłumaczalny powód, dla którego on tak zamknął swój zbór przed ludźmi z zewnątrz. Ale my wszyscy wiemy, że to jest pójście na łatwiznę. Nie jest rozwiązaniem zamknąć zbór, bo na zewnątrz to tylko psy i czarownice. Rozwiązaniem jest nauczyć się właściwie rozdzielać nauczycieli, których tutaj wpuszczamy. Rozwiązaniem jest przystosować zbór i wspólnotę do tego, żeby przyjmować ludzi tutaj. Po to tutaj ta wspólnota jest. Jezus o tym mówił zresztą wielokrotnie. Jesteśmy solą, jesteśmy świecą, której się nie zapala po to, żeby świeciła dla siebie gdzieś w jakimś dołku zamkniętym. Niemniej jednak Diotrefes zapomniał o tym. Zabrania przyjmowania gości do takiego poziomu, iż wyklucza ludzi ze swojej wspólnoty, którzy go nie słuchają. To już jest daleko idące poczucie siły i pokazanie władzy. Jeśli nie będziesz myślał tak jak ja, jeśli nie będziesz postępował tak jak ja ci mówię, to wykluczam cię z tej wspólnoty. Nawet mam takie wrażenie, że już jakiś czas temu to słyszałem. W różnych wspólnotach, także i nam bliskich. Taki klimat panował w jego wspólnocie, taki klimat panował we wspólnocie, do której pisze Jan. Jan podsumowuje opis tego człowieka następująco. Nie naśladuj tego, mówi do Gajusa. Nie naśladuj tego, co złe, ale naśladuj to, co dobre. Skłócone przywództwo w zborze, nieszanowanie autorytetów z zewnątrz, osobiste ambicje, wyrzucanie ludzi ze wspólnoty, kontrola nauczania. Bliska nam jest ta historia naszych czasów. Wiele dzisiejszych wspólnot tak samo opiera się na takim autorytarnym przywództwie, którym ludziom z drugiej strony dobrze jest siedzieć w ławce i myśleć sobie, ktoś o mnie dba. Ktoś myśli, co jest dobre, a co jest złe. Ktoś decyduje, co dla mnie jest dobre, a co dla mnie jest złe. Ktoś pilnuje tego, kto będzie mnie uczył, a najlepiej, jeśli by mnie uczył tylko ten, kto pilnuje, no bo on nauczy mnie pewnie najlepiej, po co inni to. Mamy też trzecią osobę w tej historii, to jest Demetriusz. Bardzo mało o nim, właściwie nie wiemy o nim nic, oprócz tego listu. Natomiast, chociaż Demetriuszy w Biblii było wielu, natomiast nie ma żadnych takich potwierdzonych informacji, które by mówiły, że to jest ten Demetriusz, o którym możemy czytać we wcześniejszych historii w Biblii zawartych. Także mamy Demetriusza, który jest wysłannikiem Jana, który właśnie do tej wspólnoty się dostał i który właściwie pewnie odbił się od drzwi i spotkał się z Gajusem. To jego właśnie nie chciał przyjąć Diotrefes w zborze. Pewnie nie tylko jego, ale no na pewno on spotkał się z taką niechęcią. Nie tylko nie chciał go widzieć w zborze, i Diotrefes i tak się zachował, ale Diotrefes nawet nie chciał, żeby ludzie go gościli w swoim domu. Swoje pewnie przeżył ten młody chłopak, chociaż nie wiadomo ile ma lat, ale Jan go wysyła, żeby pomagał w różnych rzeczach. Prawdopodobnie miał jeszcze siłę, był w sile wieku, żeby móc w tamtych czasach podróżować. Świadectwo życia, owoce służby, wcześniejsze nauczanie wystawiają Demetriuszowi dobre świadectwo, mówi Jan. Tutaj jeden z moich wniosków odnośnie wystawiania dobrego świadectwa. Często my, chrześcijanie, unikamy tego, a źle, bo powinniśmy ręczyć za innych ludzi. Powinniśmy innym ludziom też wystawiać dobre świadectwo. Dzisiaj to nazywamy rekomendacją. Kiedyś dawno temu na wschodzie mówiono się, że on jest ode mnie, albo ja go znam i ja potwierdzam, kim on jest. I to starcza. Nie muszą być pokazywane dyplomy, zaświadczenia, kursy ukończenia seminarium. Wystarczy stwierdzenie, ja potwierdzam, kim jest ten człowiek. Warto byśmy pamiętali o tym i byśmy dawali ludziom dobre świadectwo. Dawali o ludziach innym dobre świadectwo. Jakie jest zastosowanie tego krótkiego właściwie listu 15-wersetowego? Jeszcze może zapomniałem. Jeszcze jest końcówka oczywiście całego tego listu. Tak jak już powiedziałem wcześniej, bardzo podobna do końcówki z drugiego listu Jana. No po prostu stwierdzenie, iż nie rozpisuję się więcej, bo i tak do was przyjdę i będę z wami rozmawiał na ten temat osobiście. No i pozdrawiam was serdecznie, bo jesteście moimi przyjaciółmi. Pozdrówcie też ode mnie przyjaciół. Teraz zastosowanie. Widzimy, jak podobne problemy mają, jakby łączą te czasy, w których pisze Jan, z czasami, w których my dzisiaj żyjemy, w których dzisiaj funkcjonują nasze wspólnoty. Pierwsza chyba uwaga to jest uwaga, by jednak mimo wszystko zwracać uwagę na złych nauczycieli. Należy badać, czy żyją zgodnie z prawdą. Należy badać, jakie są owoce ich służby. Należy badać, czy żyją w miłości, o której Jan tak wiele pisze. Ale nie w miłości w uniesieniach, ale nie w miłości mówionej z kazalnicy, ale o miłości, która jest stosowana każdego dnia w praktyce, o której Jan pisze w pierwszym liście tak wiele razy. O takiej miłości Jan pisze i taką miłość powinniśmy szukać. Badać nauczycieli to też sprawdzać, czy żyją w prawdzie. To znaczy rzeczywiście ich nauczanie badać, czy jest oparte na Biblii, ale czy wnioski, które wyciągają, nie są wnioskami nowego poznania, które wykracza poza Biblię. Wiecie, o czym mówię. Należy badać ich motywację. Dlaczego uczą? Dlatego, że taki grafik, dlatego, że mają po drodze, czy dlatego, że mają takie powołanie. I nie chodzi o to, czy zrobili to, czy przygotowując się do tego nauczania, robili to z gigantyczną radością. Bo uwierzcie mi, przygotować kazanie to jest co robić. I nieraz to jest wyrzeczenie, by powiedzieć córce albo synowi, słuchaj, teraz muszę mieć pół dnia dla siebie. Nie wszyscy to zrozumieją za tymi drzwiami, w którym się zamykam w pokoju. Ale mam na myśli taką świadomość, dla kogo to nauczanie się robi. Że nie jest to karteczka wyciągnięta skądś i nie jest to, nie wiem, ściągnięta treść skądś, żeby powiedzieć, żeby mieć z głowy. W takich motywacjach. Aczkolwiek one chyba jeszcze nie są takie złe, jeśli mogę rozróżniać negatywne motywacje. Są gorsze. Motywacje właśnie pokazania siebie. Motywacje zbudowania swojego autorytetu. Motywacje, potrzeby, żeby uczyć innych ludzi, bo ja wiem lepiej od was. Motywacje kształtowania swojego wizerunku jako nauczyciela dzisiaj na tak zwanym rynku chrześcijańskim, jeśli myślimy o tych różnych ludziach, którzy przyjeżdżają i uczą. I nie mówię przez to, żeby wszystkich, którzy się nie zmieścili w tych rzeczach, o których piszę, zostawić tam z tyłu i nikogo tu nie wpuścić. Ale mam na myśli to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, żeby po takim kazaniu mieć z nimi rozmowę. Jak ty to, bracie, widzisz w zastosowaniu? A jak ty to robisz w swoim życiu, powiedz mi, to, o czym uczysz? Ale druga chyba zasada, czy drugi wniosek, który mam do powiedzenia, oprócz tego, żeby uważać na złych nauczycieli, to jest też nie popadać w skrajność, o której tutaj Jan nam w liście pisze dzisiaj. Czyli absolutnie nie zamykać swojego zboru i nie skupiać się tylko na jednej bądź kilku zaufanych przez pastora bądź lidera osoba, które tylko one mogą tutaj nauczać, bo jest to zgodnie z linią tego zboru, z teologią tego zboru, z nie wiem, jakkolwiek to inaczej nazwać. Bo ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, mają wielokrotnie inne spojrzenie na te same sprawy, na które my patrzymy zamknięci w jednym miejscu. Akurat nam, naszemu zborowi, to mam nadzieję nie grozi poprzez wielu innych nauczycieli, których tutaj mamy. Celowo tak praktykujemy od wielu już lat. Że jak może być misjonarz, niech mówi misjonarz. Będzie mówił całkiem inaczej niż pastor, który tutaj jest od zawsze, czy będzie od zawsze i który może z czasem mieć większe skupienie na sprawach zboru niż na rzeczach, które są na zewnątrz. Warto pamiętać o tym, ciągle mieć to na uwadze, by być otwartym na nauczanie przyjmowane przez innych, nie tylko z naszego zboru. Nie tylko ich przyjmować, to jest też kolejny wniosek, ale także i gościć, także i zachęcać, rozmawiać z nimi, zastanawiać się, co oni potrzebują. Nie wiem, na ile dzisiaj już są czasy, w których nauczyciel przyjeżdża tutaj i nie ma pieniędzy, żeby pojechać gdzie indziej. Nawet wyjechać stąd. Nawet nie ma na obiad. Wydaje nam się, że to już minęło. Ale obyście nie byli zdziwieni. Pamiętam wielokrotnie, kiedy jeszcze pracowałem w seminarium w BST i miałem powołanie, bywałem w różnych zborach z kazaniami w większości i uwierzcie mi, że bywały czasy, w których kończyło się nabożeństwo i miałem w baku tyle paliwa, żeby dojechać tam 100-200 kilometrów i kilka złotych. I myślałem sobie, to zobaczymy, Panie Boże, jak będzie dalej. A wszyscy patrzą na ludzi, którzy są tutaj przy kazalnicy, że to jest, to my mamy, a on, znaczy to my nie mamy, a on na pewno ma. Często możemy się bardzo zdziwić. Tak więc gośćmy ich, tych ludzi. Zapraszajmy ich na obiad. Porozmawiajmy z nimi i zainteresujmy się, jakie mają potrzeby, zanim od nas wyjadą. I ostatni wątek, który chcę poruszyć, jeśli chodzi o wnioski. Nie dopuszczać do przywództwa opartego na wszechwiedzy, wszechmądrości i jednej osoby. Szanować oczywiście autorytety. To podkazuje też nam Jan, kiedy mówi: ja przyjdę, ja wysłałem tego człowieka. Jan wypowiada się z autorytetem, mówiąc: jestem starszym, to starczy, nie muszę ci nic więcej nie mówić. Proszę, byś tak zrobił. Zresztą, kiedy widzimy listy Pawła, widzimy, że kiedy jechał załatwiać jakąś sprawę w zborach, to tam nie było wielkiej dyskusji, kiedy on jechał już z autorytetem. Więc autorytety trzeba szanować, ale autorytety też w zborach musimy pilnować. To też jest doświadczenie i mądrość naszego zboru. Badać, czy te autorytety żyją w prawdzie i badać, czy te autorytety żyją w miłości. I kiedy mówię o prawdzie, nie mówię o wyniosłej prawdzie, którą tylko niektórzy doznali i zobaczyli. Mówię o prawdzie w fundamentach, o których pisze Jan w pierwszym liście. Czy praktykujesz to, o czym uczysz? Czy pamiętasz o miłości wzajemnej? Czy wspierasz innych ludzi? Czy praktykujesz tą zasadę, że czym jesteś dojrzalszy, tym mniej mnie, a więcej Chrystusa? No przecież o tym mówi Biblia. Tak autorytety powinniśmy pilnować w naszych zborach. Samemu też żyć w tej prawdzie i w tej miłości. Nie polegać tylko na wiedzy i na mądrości tych autorytetów. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mi powiedział: nie możesz gościć tego człowieka u siebie w domu, mimo że ja bym uznał, że powinienem i bym, co by wtedy miałbym powiedzieć? No przepraszam, że to okej. To jest też odpowiedzialność każdego z nas. To także my odpowiemy przed Bogiem za nasze decyzje, za nasze domy otwarte bądź zamknięte, za opinie, które dajemy innym ludziom. I nie opinie, które powiem, bo pastor mi tak powiedział, bo pastor mi tak kazał. Myślę, że pastor może wytłumaczyć, zachęcić, napomnieć, pokazać kierunek, ale to każdy z nas powinien zrozumieć i przyjąć do siebie tą wiedzę czy tą mądrość i wtedy ją zastosować, jeśli przyjmę to jako moje. A żeby tak się działo, powinniśmy się rozwijać. w prawdzie i w miłości, też wiedzę na temat Biblii, żeby nie opierać się tylko na mądrości jednej osoby bądź kilku osób z grona kluczowych nauczycieli w zborze. Pamiętajmy też na koniec o najwyższym autorytecie, kiedy mówimy o tych różnych strukturach. Najwyższym autorytetem jest Chrystus. Najwyższym przywódcą w każdym zborze jest Chrystus. A my, ludzie, nie potrzebujemy pośredników. Pamiętajmy o tym. My nie potrzebujemy pośredników. Ta epoka już dawno minęła. Jezus, który będzie królował, ma królować też i w naszych zborach. On, a nie nasi liderzy, bo może się okazać tak jak w tym liście, że zaprowadzą ten zbór, czy zaprowadzą zbory nie tam, gdzie trzeba. Nasze ego, nasze obawy, nasze stereotypy to jest taka dziedzina, której powinniśmy ciągle pilnować. To przesłanie tego listu jest przesłaniem nie z kiedyś, ale to jest przesłanie na teraz i na później, na całą naszą przyszłość. Bo ego nasze i naszych przywódców ciągle będzie. Bo obawy i stereotypy to jest coś, z czym ciągle walczymy w naszych zborach. A więc ciągle powinien ten list być dla nas listem aktualnym. Amen.